Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie w związku z napiętą sytuacją na Ukrainie. Dziś także i na naszej antenie wyjątkowe programy. Adam Ruszczyński, publicysta portalu Zachód 24 i Radia Zachód, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dodam także bardzo baczny obserwator sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza tej także po naszej wschodniej granicy. No i mamy wojnę, można by powiedzieć, na Ukrainie. Czy tego mogliśmy się spodziewać?
No, ogromna większość z nas jest zaskoczona. Przyznam, że eksperci, bardzo wielu ekspertów, których opinie cenię, również pomyliło, nie docenili jednak szaleństwa dyktatora Kremla, który wywołuje wojnę w Europie, wojnę na bardzo dużą skalę, bowiem zaatakowanych jest bardzo wiele celów na terenie Ukrainy. To są głównie cele wojskowe, znajdujące się na przykład w Kalinowce koło Lwowa, Iwano-Frankiwsku, w Mariupolu nad Morzem Azowskim, w Odessie nad Morzem Czarnym, w Zaporożu nad Dnieprem, w Kramatorsku na północnym wschodzie Ukrainy. Zaatakowane zostało lotnisko Boryspol pod Kijowem i jednostka wojskowa w samym Kijowie.
Czyli krótko mówiąc, z wielu kierunków jednocześnie.
W okolicach Charkowa, Łódzki i Winnice. Jeśli mogę jeszcze do tego dodać,
tak,
bo to jest istotne, żeśmy mieli pewien obraz tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Zaatakowane zostały ukraińskie składy amunicji i centra obrony przeciwlotniczej i radiolokacji. Obserwuję także telewizje rosyjskie i Rosjanie twierdzą, że obezwładnili ukraińską obronę przeciwlotniczą, natomiast Ukraińcy podają informacje o dużych stratach wojsk rosyjskich. Ale ponieważ trwa regularna wojna informacyjna, to jest jeszcze za wcześnie, żeby potwierdzić te informacje. Nie robią tego ani CNN, ani BBC. Ja tutaj mam na myśli te straty rosyjskie i polskie telewizje także za pośrednictwem swoich korespondentów na Ukrainie. Tak w tej chwili wygląda obraz tej wojskowej interwencji, ale sytuacja jest niezwykle dynamiczna i wszyscy się spodziewają, że Rosjanie będą eskalować ostrzał rakietowy, bowiem on nie powoduje strat własnych. Te rakiety są odpalane z dużych odległości i tutaj chodzi o to, żeby wybić Ukraińcom z głowy stawianie oporu.
Dwa określenia użył pan tutaj, do których chciałbym nawiązać. Pierwsze z nich to szaleństwo Władimira Putina. Czy właśnie ten człowiek zachowuje się trochę jak takie ranione zwierzę, które po prostu kąsa na lewo i prawo, broniąc się lub próbując wybrnąć z sytuacji, w której się sam znalazł, którą może być także sam sprowokował? Czy może to szaleństwo jest związane z tym, że on nie jest w stanie przewidzieć tego, co robi?
Ja myślę, że wojskowa faza operacji została zaplanowana przez Rosjan z dużą precyzją. Szaleństwo Putina, które mam na myśli, dotyczy zaś tego, że on uważa, że ujdzie mu to na sucho. Zarówno we własnym społeczeństwie, jak i w obliczu opinii międzynarodowej. No tu są szykowane na Rosję poważne sankcje, bo ta pierwsza faza sankcji była dosyć symboliczna, jak widać, ona do niczego Putina nie zniechęciła. Natomiast tu ma nastąpić uderzenie w ludzi bliskich Putina. Ja żałuję, że te sankcje nie są nałożone na samego Władimira Putina, ale widocznie Zachód nie stracił jeszcze nadziei, że uda się z nim rozmawiać. Natomiast to, co widzimy, to wielki spadek na giełdzie w Rosji, 40%, ale niestety mamy spadki także na giełdzie w Warszawie. Nieco spada złotówka, idzie w górę złoto, umacnia się euro. Więc to szaleństwo Putina ma wymiar nie tylko wojskowy, militarny. To Rosja nie wyjdzie z tego suchą stopą, ale Europa też na tym ucierpi, no ponieważ te powiązania gospodarcze są naczyniami połączonymi. Musimy się liczyć z konsekwencjami gospodarczymi, ale nie wydaje mi się, żeby to była wojna, która będzie trwała, ta gorąca faza wojny. Ona chyba nie potrwa długo, bo Rosja też na tym ucierpi, jeśli potwierdzą się informacje o dużych stratach rosyjskich.
Duże straty rosyjskie to jedno, ale skoro Rosja próbuje te cele wojskowe unieszkodliwić, to jaki może być dalszy rozwój sytuacji, jaki Rosja ma plan, bo tą ilością wojska, co mówili wcześniej eksperci, no niekoniecznie jest w stanie okupować terytorium Ukrainy. W takim razie jaki cel może stać za tą inwazją, którą obserwujemy obecnie?
Jest kilka celów, które Rosja może zrealizować i będzie próbowała zrealizować, bo nie po to wywołała gorącą fazę wojny kolejną po upływie 8 lat, żeby nic na tym nie zyskać. Co będą Rosjanie próbowali uzyskać? Więc ja myślę, że chodzi o również taką serię rakietowych ataków terrorystycznych na różnego rodzaju obiekty na całej Ukrainie, żeby pokazać, że Rosja ma duże możliwości niszczenia gospodarki ukraińskiej, sprzętu wojskowego. I to są działania, które mogłyby skłonić Ukraińców do rychłego zawarcia pokoju z Rosją, pokoju na rosyjskich warunkach, gdzie na przykład może w grę wchodzić zmiana rządu na Kremlu, w Kijowie, co dla Rosjan byłoby idealnym rozwiązaniem, bowiem rzeczywiście nie dysponuje odpowiednimi siłami, żeby okupować Ukrainę, ale już zmiana rządu na prorosyjski, tak jak jest na Białorusi, daje Rosji ogromny wpływ na całą sytuację na Ukrainie i nie trzeba do tego okupacji. Wariant drugi, militarny, to obezwładnienie siły obronnej Ukrainy po to, żeby zmusić elity wojskowe Ukrainy i elity polityczne na przykład do wyrażenia zgody na odłączenie od Ukrainy całych obwodów Doniecka i Ługańska, bowiem jak na razie do wczoraj Rosjanie kontrolowali tylko 30% tych obwodów. A więc w tym planie w grę wchodziłoby zalegalizowanie prawno-międzynarodowe pierwszego rozbioru Ukrainy łącznie ze zdobyczą Krymu.
No właśnie, czy w takim razie Ukraina i jej reakcja dziś, którą obserwujemy, jest wystarczająca? No i tutaj pytanie także do tego, w jaki sposób powinien reagować Zachód i powinna reagować Polska na ten konflikt w Ukrainie.
Jeśli chodzi o Polskę, to my nie mamy jako kraj dużych możliwości wpływu na sytuację z bardzo wielu względów. Nie mamy odpowiedniego potencjału militarnego, potencjału gospodarczego. Ważna jest wspólna gra w tej chwili, głównie z NATO, bo Unia Europejska nie ma również armii, a więc tu jest istotne, są gwarancje dla Polski w ramach NATO. Wiem, że dostarczamy broni na Ukrainę i trzeba to robić w dalszym ciągu. Trzeba podkreślać solidarność z Ukrainą, zarówno tę solidarność polską, jak i tę solidarność natowską. Tyle można zrobić, zachęcać Ukraińców do oporu, bo oczywiście uderzenia rakietowe mają na celu uzyskanie efektu mrożącego przy bardzo niskich stratach własnych, bo Rosjanie obawiają się i słusznie, że gdy dojdzie do walki w bliskim zwarciu, jeśli Rosjanie zdecydują się atakować duże miasta, to poniosą bardzo duże straty i społeczeństwo rosyjskie zareaguje. Dlatego ta inwazja z rosyjskiego punktu widzenia ma ograniczony charakter i słuchając kanałów telewizji rosyjskich różnych, co robię od samego rana, Rosjanie podkreślają, że ich celem nie jest okupacja Ukrainy.
To mówił sam Władimir Putin w swoim wystąpieniu o symbolicznej godzinie 3:45 nad ranem. No to pytanie, w takim razie jeszcze wrócę do tego pytania o reakcję Zachodu. Co tak naprawdę Zachód jest w stanie zrobić? Czy tylko czekać na dalsze kroki Władimira Putina i także narodu ukraińskiego? Czy jest w stanie w ten sposób ukrócić jego działania, czy wręcz nawet wywrzeć taką presję, żeby ten konflikt na jakiś dłuższy czas zażegnać?
Zachód powinien zareagować ostro. Już w tej chwili polityka miękkich sankcji, polityka falowych sankcji chyba się skończyła. Rosjanie będą eskalować ostrzał rakietowy Ukrainy, a więc będą eskalować wojnę. Zatem trzeba ich odciąć od systemu rozliczeń bankowych SWIFT. To ich uderzy mocno, ale generalnie powinny być zastosowane sankcje zachodnie, takie jakie kiedyś były stosowane wobec Iranu, które bardzo mocno uderzyły w gospodarkę Iranu. No, wszystkie sankcje są mieczem obosiecznym, o tym też musimy pamiętać.
No tak. Jeszcze dopytam na koniec naszej rozmowy o to, jak także sama Polska, Polacy powinna patrzeć na to, co się dzieje za wschodnią granicą, bo jednak dość bliskiej odległości ten konflikt polskiej granicy się dzieje. Jeżeli Ukraina byłaby prorosyjska, czy wręcz poddana wpływom Rosji, to nasza wschodnia granica już właściwie w całości jest prawie że otoczona przez Rosję. No i czy my także powinniśmy się w tym momencie już obawiać tej aktywności Rosji, o której mówił chociażby swego czasu prezydent Lech Kaczyński, wyliczając kolejności, które kraje będą atakowane przez rosyjskich sąsiadów?
Oczywiście, że powinniśmy się obawiać, bowiem ten scenariusz wojny rosyjsko-ukraińskiej pokazuje, jaki byłby scenariusz wojny rosyjsko-natowskiej. Zaatakowane zostałyby kluczowe obiekty strategiczne na terenie całej Polski. To nie tylko obiekty wojskowe, to także rozgłośnie radiowe i telewizyjne. To bardzo wiele obiektów, o których myślimy, że mają przeznaczenie cywilne, a one mają przeznaczenie cywilno-wojskowe. Myślę, że musielibyśmy się liczyć z przyjęciem uderzenia kilkuset rakiet rosyjskich w pierwszych godzinach konfliktu, a później znacznie większej ilości. Zatem kluczową sprawą staje się obrona przeciwrakietowa, bo tu widzimy wyraźnie, zatem szybko muszą ruszać, szybciej niż dotąd, programy Wisła, program Wisła, program Narew. No tu jest bardzo dużo do zrobienia i musimy ostro inwestować w obronę antyrakietową i szybko kupować sprzęt, najprawdopodobniej spółki. Część sprzętu produkujemy dobrego w naszym kraju. To jest oczywiście na odrębną rozmowę i odrębną dyskusję. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o potrzebach polskiej armii, także w kontekście uchwalonej ustawy świeżutko. Ale tutaj no, musimy znacznie przyspieszać modernizację wojska w zakresie najnowocześniejszej broni antyrakietowej, jak i rakietowej.
Chyba trochę tak w myśl zasady umieć liczyć, licz na siebie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód i portalu zachod24.pl.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.